Dzisiejsze kazanie, jak tytuł się wyświetla, grzech jako moralna wyższość. Oczywiście przypomnę, że kontynuujemy serię kazań autorstwa Tima Kellera. To nie są moje kazania. Jest to seria kazań pochodząca z książki Co jest nie tak ze światem. I generalnie Tim Keller, pastor Keller, już nieżyjący, no pokazuje, że no problemem jest grzech generalnie. Co jest ze światem nie tak? Przyczyną tego jest grzech i odkrywamy różne aspekty grzechu, tak jak nam pokazuje to Pismo Święte. Więc dzisiaj jest kolejna część, kolejna porcja, kolejne kazanie, grzech jako wyższość moralna. I zanim przejdziemy do kazania, to przeczytajmy tekst biblijny, czy tekst Biblii. Kazanie dzisiejsze jest oparte o księgę Jonasza i historię Jonasza. I przeczytamy kilka fragmentów z tej księgi. Ona jest krótka, dosyć ciekawa. I zaczniemy w drugim rozdziale od wersetu pierwszego do drugiego. Księga Jonasza. Drugi rozdział, wersety pierwszy i drugi. To jest nasz pierwszy fragment. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana swego Boga. I kontynuujemy w 7 wersecie aż do 5 wersetu 3 rozdziału. Jonasz się modli. Wstąpiłem do podstaw gór, zatrzasnęły się za mną rygle ziemi na zawsze. Lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić Jonasza i ta zwróciła go na brzeg. Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa: wstań i udaj się niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta, i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę Tobie. Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była dla Boga ważnym miastem. Jej obejście zajmowało 3 dni drogi. Jonasz wyruszył, by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał: jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. Ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosiennice. I trzeci fragment od 10 wersetu 3 rozdziału do końca księgi. Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego, dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Lecz Pan go zapytał: pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczać mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie cieszył się z tego krzaka. Nazajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak, tak że ten usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Łońce prażyło nad głową Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza: czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. A Pan na to: ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła? Więc w poprzednich kazaniach badaliśmy, jak grzech jest postawą serca, zanim stanie się kwestią postępowania. Przesłanie Księgi Jonasza daje nam konkretny przykład tej rzeczywistości. Pierwsza część księgi jest znana, ale reszta historii nie jest już tak dobrze znana, mimo że jest prawdopodobnie ważniejsza. I w tym kazaniu dokładnie przeanalizujemy drugą część, ale zacznę od przypomnienia tego, co dzieje się na początku księgi. Bóg wzywa Jonasza, aby udał się do Niniwy. W wersecie drugim czytamy: powstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i wołaj głośno przeciwko niej, gdyż dotarła do mnie wiadomość o jej niegodziwości. Jonasz jednak ucieka. Próbuje uciec przed Panem, wynajmując statek do Tarszisz, kierując się w kierunku przeciwnym do tego, do którego został posłany. Książka z Jezusem przez Biblię autorstwa Sally Lloyd-Jones, jest książka dla dzieci, oferuje zabawną ilustrację tej części historii. Jonasz stoi przed dwoma drogowskazami. Jeden wskazuje na Niniwę, a drugi na nie Niniwę. Celem Jonasza było wszystko, tylko nie to, do czego został posłany. Większość ludzi wie, co dzieje się dalej. Gdy Jonasz próbuje uciec, Bóg zsyła burzę gniewu, a gdy łódź jest na skraju rozbicia, Jonasz mówi do żeglarzy w 12 wersecie: weźcie mnie i wrzućcie do morza, ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. Postępują zgodnie z poleceniem, a Jonasz zostaje połknięty przez ogromną rybę. W rybie opamiętuje się i uniża się, modląc się modlitwą, którą przeczytaliśmy na początku, i to, co dzieje się potem, ujawnia naturę grzechu. Jonasz był przywódcą religijnym, człowiekiem moralnym, teologicznie ortodoksyjnym, który jednak ostatecznie stał się bardziej niewolnikiem grzechu niż zdeprawowani poganie, do których został posłany. To właśnie czyni historię Jonasza tak ważną w ukazaniu natury i niebezpieczeństwa grzechu. Jeśli nie rozumiemy istoty grzechu, że osoba bardzo religijna, pozornie moralna, może być nim tak samo związana jak osoba niereligijna lub sceptyczna, wówczas grzech ma duże szanse nas pokonać. Czego jeszcze uczy nas historia Jonasza o grzechu? Po pierwsze, widzimy, że Bóg przychodzi do Jonasza i pokazuje mu symptomy jego grzechu, dając mu dwa znaki, że jego serce jest moralnie nieuporządkowane. Następnie stawia Jonaszowi diagnozę jego grzechu i wreszcie widzimy Bożą terapię na grzech. Więc zacznijmy od tych symptomów grzechu Jonasza. Bóg wskazuje dwa znaki, że coś jest nie tak z Jonaszem. Pierwszym z nich jest to, że Jonasz nie przejmuje się nikim w Niniwie. W wersetach 10 i 11 rozdziału 4 Bóg pyta go, dlaczego, skoro tak troszczy się o roślinę, o ten krzew rycynowy, która dawała mu cień, nie troszczy się w tym samym czasie o te 120 tysięcy mieszkańców miasta. I hebrajskie słowo przetłumaczone jako żałować w wersetach 10 i 11 jest trudne do pełnego wyjaśnienia, ale możemy zacząć od zauważenia, że oznacza ono zarówno kochanie czegoś, jak i smucenie się, litowanie nad tym. Jonasz oczywiście nie ma takiego stosunku do mieszkańców Niniwy. Bóg każe mu zajrzeć w głąb siebie i zadać sobie pytanie: dlaczego nie kocha mieszkańców miasta tak jak Bóg? Dlaczego bardziej kocha jedną roślinę niż tysiące ludzi i zwierząt? Na samym początku księgi Bóg mówi do Jonasza: powstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i wołaj głośno przeciwko niej, gdyż dotarła do mnie wiadomość o jej niegodziwości. Bóg chce, żeby poszedł, ponieważ Niniwa jest coraz bardziej złamana, staje się coraz bardziej brutalna, sytuacja robi się tam coraz gorsza. I kiedy Jonasz postanawia nie iść do Niniwy, mógł sobie racjonalizować swoją decyzję i w ten sposób oszukiwać samego siebie, myśląc: Niniwa to niebezpieczne miejsce. Jeśli tam pójdę i będę głosił o zniszczeniu przez Boga, sam mogę zostać zniszczony. Ale w rozdziale 4 wszelkie niebezpieczeństwo zniknęło. Miasto posłuchało Jonasza i teraz nie może on ukryć pierwotnego powodu swojej ucieczki. Jonasz nienawidzi tych brudnych, odrażających pogan. Nie chciał widzieć, że Bóg wyrządzi im cokolwiek dobrego. Nie żałuje ich. Kiedy Bóg przychodzi do Jonasza i pyta, jak mógł nie kochać miasta, pytanie Boga ujawnia, że coś jest nie tak z sercem Jonasza. Uczucia Jonasza wobec Niniwy są podobne do uczuć większości wierzących, którzy widząc podobną sytuację myślą: opuszczam miasto, bo z każdym dniem jest coraz gorzej. To miejsce staje się coraz bardziej brutalne i coraz bardziej oddalone od Boga. Wynoszę się stąd. I ta reakcja może wydawać się logiczna, gdy myślimy o niedogodnościach i niebezpieczeństwach życia w mieście, ale w kontekście Bożej globalnej misji jest nielogiczna. Jeśli celem jest szerzenie nowiny o Chrystusie tak daleko, jak to możliwe, i dotarcie do jak największej liczby ludzi, to gdzie Boży lud miałby mieszkać, jak nie w mieście pełnym ludzi potrzebujących Ewangelii? Im miasto robi się gorsze, tym więcej mamy powodów, aby tam jechać. Czy logika twojego umysłu i nastawienie twojego serca do miasta są bardziej zbliżone do Jonasza czy do Boga? Jak ujawniają tu słowa samego Boga, nie ma sensu, aby chrześcijanin był świadkiem w mieście pełnym ludzi potrzebujących Boga i się nimi nie przejmował. Czyż nie powinniśmy być przepełnieni miłością do ludzi zgubionych? To właśnie jasno ukazuje roślina w rozdziale 4. Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się ogrodnictwem, wie, jak bardzo można przywiązać się do rośliny. Kiedy widzimy, jak coś, co kochamy, zostaje zniszczone, czujemy się nieszczęśliwi. To oczywiście normalne, ale Bóg wskazuje, że Jonasz bardziej się smuci z powodu jednej zniszczonej rośliny niż z powodu tysięcy zrujnowanych istnień. To nie ma logicznego sensu. Serce Jonasza zachowuje się irracjonalnie. To jego pierwszy objaw grzechu. Drugim objawem grzechu Jonasza jest jego gniew. Bóg ukazuje się Jonaszowi dwukrotnie, aby mu to uświadomić. Zarówno w wersecie 4, jak i 9 rozdziału 4 pyta: pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Za drugim razem Jonasz odpowiada: tak, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. Jest tak zgorzkniały w duszy, że stracił wszelką chęć do życia i Bóg wkrótce koryguje to oburzenie. I pozwólcie mi na dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, nie oznacza to, że sam gniew jest koniecznie grzechem. Czasami gniew jest sprawiedliwy. Bóg bardzo się gniewa. Jezus rozgniewał się, gdy był na ziemi. Problemem nie jest tu sam gniew. Po drugie, rozpacz nad życiem również nie jest koniecznie grzechem. Job na przykład cierpiał straszną agonię i ogromny ból fizyczny i w takiej sytuacji powiedzenie chciałbym umrzeć jest zrozumiałą reakcją. Istnieją również fizjologiczne, chemiczne i hormonalne przyczyny, dla których człowiek może popaść w depresję, ale w tym przypadku tak nie jest. Sytuacja Jonasza jest inna. Zarówno jego gniew, jak i rozpacz są owocami jego grzechu. Bóg wskazuje, że są one niewspółmierne do tego, czego doświadcza. Dlaczego tkwi w puławce swojego gniewu? Dlaczego został pozbawiony wszelkiej chęci do życia? Zrozumienie odpowiedzi na te pytania wiele wyjaśni na temat natury grzechu Jonasza. Więc drugi punkt. Diagnoza grzechu Jonasza. Bóg jak dobry doradca stawia Jonasza w sytuacji, w której sam rozpoznaje diagnozę swoich objawów, choć wydaje się, że nie zdaje sobie z tego sprawy. Po tym, jak Bóg oszczędził miasto, Jonasz mówi w drugim wersecie 4 rozdziału: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Innymi słowy mówi, to jest powód, dla którego od początku nie chciałem tu przyjść. To jest powód, dla którego jestem zdruzgotany. Wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym. Słowo łaskawy jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa chesed, które odnosi się do zbawczej miłości Boga. Jonasz mówi, że trapi go to, że Bóg obdarza swoją zbawczą miłością nie tylko prawych, religijnych Izraelitów, ale także ich wrogów, tych brudnych pogan. Ci poganie stali się tak potężni, że mogliby zniszczyć Izraela, gdyby sami nie zostali zniszczeni. Jest to obraźliwe dla Jonasza, że tym ludziom kiedykolwiek zaoferowano takie samo zbawienie, jakie miał on. To ukazuje, że sednem grzechu jest wyższość moralna. I tutaj muszę kilka słów dodać od siebie, jako tłumacza. W języku angielskim słowo, które przetłumaczyłem, czy tłumaczy się jako wyższość moralna, to self-righteousness. Samo słowo righteousness można przetłumaczyć jako sprawiedliwość. I mówię to, żeby pokazać związek, jaki jest widoczny w języku angielskim, a jaki nie jest widoczny w naszym języku. Wyższość moralna jest powiązana ze sprawiedliwością. I autor kontynuuje, to już wracamy do Kellera. Kiedy myślimy dziś o słowie sprawiedliwy, zazwyczaj rozumiemy je jako kogoś moralnego, pobożnego i prawdopodobnie świętszego od innych. Świętszego niż sam Bóg. Ale Biblia nie używa tego słowa w tak negatywnym znaczeniu. W rzeczywistości uczy nas, że każdy dąży do sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ sprawiedliwość jest przeciwieństwem wstydu. Chcemy być w porządku. Dążenie do sprawiedliwości oznacza, że patrzymy na coś i myślimy, to uczyni mnie kimś, kimś w porządku, to nada mi znaczenie, to da mi pewność siebie. Oczywiście tylko Bóg może tak naprawdę to zapewnić. A jednak wszyscy bierzemy coś poza Bogiem. Może to być dobre lub złe. I czynimy z tego naszą pewność, naszą chwałę i naszą sprawiedliwość. Jonasz patrzył na swój status Hebrajczyka, tego, który miał prawdziwego Boga. Rzeczywiście czcił prawdziwego Boga, ale wykorzystywał to dla własnego wizerunku. Uważał się za wyższego moralnie. W umyśle Jonasza było przekonanie, że żył dokładnie tak, jak powinien. Robił wszystko, co słuszne. Uważał, że te czyny i przekonania nadają mu znaczenie, ale błędnie je cenił. Na przykład dobrze jest być patriotą. Dobrze jest kochać swój lud. Dobrze było mu być dumnym z tego, że jako Izraelita znał Słowo Boże, podążał za Bogiem, a Bóg obdarzył go swoją łaską. Ale tak bardzo ubóstwiał to postrzeganie siebie, że kiedy zobaczył, jak inna grupa ludzi otrzymuje Bożą łaskę, stracił nadzieję. Popadł w rozpacz, tak rozgniewany, że gotów był umrzeć. Jeśli czujesz się nikim po stracie czegoś, oznacza to, że ta rzecz, którą straciłeś, była dla ciebie wszystkim. Była twoim funkcjonalnym zbawieniem. Powodem, dla którego Jonasz chce umrzeć, jest to, że doświadczył psychologicznej dezintegracji. Cały jego obraz samego siebie opierał się na poczuciu moralności, znaczy moralnej wyższości nad innymi kulturami i religiami. Zauważ coś jeszcze. Księga Jonasza kończy się nagle, dziwnie. Kończy się próbą Boga, aby odzyskać Jonasza i pomóc mu dostrzec jego grzech i czyni to pytaniem. Dlaczego księga kończy się w ten sposób? Ponieważ historia ta próbuje przekazać pewną myśl. Wszyscy jesteśmy Jonaszami. Bóg nie zadaje tych pytań tylko Jonaszowi. Zadaje je nam wszystkim. Mamy te same problemy, co Jonasz. Co jest nie tak z naszymi sercami? Może nie wszyscy jesteśmy rasistami, tak jak Jonasz. Może nie czynimy bożka z interesu narodowego naszego kraju, ale wszyscy jesteśmy głęboko przekonani o własnej wyższości, niezależnie od tego, skąd czerpiemy tę naszą sprawiedliwość. Lata temu przeczytałem kazanie George'a Whitfielda, które odmieniło mój sposób głoszenia, posługi i myślenia o życiu. Nosi ono tytuł Metoda łaski. I Whitfield mówi w tym kazaniu, że aby być chrześcijaninem, trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba opamiętać się ze swojego grzechu. Ale to samo w sobie nie wystarczy, ponieważ nawet faryzeusze to robili. Dodatkowo trzeba opamiętać się ze swojej sprawiedliwości. Whitfield mówi, że moralna wyższość to ostatni bożek wyjęty z twojego serca, zanim będzie można stać się chrześcijaninem. Pycha twojego serca nie pozwoli ci poddać się sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. W kazaniu mówi, że nie jest się chrześcijaninem, dopóki nie uświadomi się sobie, że próbujemy stać się swoimi własnymi zbawicielami poprzez nasze nieposłuszeństwo Bogu i nasze posłuszeństwo Bogu. Więc jeśli nie rozpoznajesz swojej skłonności do prób ratowania siebie poprzez przestrzeganie zasad i poleganie na własnej sprawiedliwości, wysiłek, by stać się chrześcijaninem, pozostanie ukończony tylko częściowo. Rok po roku będziesz żałować swoich grzechów, ale nic nie będzie działało. Nigdy nie będziesz wydawał się naprawdę znać Boga, a twoje serce pozostanie pełne gniewu i rozpaczy, tak jak serce Jonasza. Musimy pamiętać, że zbawienie pochodzi całkowicie od Pana. Pod koniec drugiego rozdziału Jonasz zdaje się to rozumieć. Zanim Bóg uwolnił go z wnętrza ryby, woła: wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę. W tym momencie to zrozumiał. Zobaczył, że łaska Boża jest tak samo dla obcych czcicieli bożków, jak i dla Izraelitów. Najniższy rangą człowiek w rynsztokach Niniwy nie był bardziej zgubiony niż najbardziej prawy obywatel Jerozolimy. Poprzez religię lub jej brak, od posłuszeństwa do nieposłuszeństwa, wszyscy sprzeciwiamy się Bogu jako Zbawicielowi i Panu. Wszyscy upadamy i musimy być zbawieni wyłącznie z łaski. Chociaż Jonasz zdał sobie z tego sprawę, wkrótce o tym zapomniał. Przesłanie Jonasza brzmi: aby wydostać się z ryby i stać się prawdziwym chrześcijaninem, musimy przyznać się do naszej moralnej wyższości i zamiast niej złożyć naszą nadzieję w Bogu. Musimy powiedzieć: Panie, zbaw mnie wyłącznie z łaski z powodu Jezusa. Jednak ciągle o tym zapominamy. Pomimo naszych najlepszych starań, nasze serca często będą podzielone i pełne czegoś innego, czemu służymy obok Boga, w nadziei, że to nas zbawi. Abyśmy mogli wzrastać jako chrześcijanie, Bóg musi nam to stale pokazywać, czy stale pokazywać nowe sposoby, w jakie nie dostrzegaliśmy naszej wyższości moralnej. Musimy otworzyć nasze oczy, aby zobaczyć, że ona nadal w nas działa. A wyższość moralna. Jak możemy to zrobić? Spójrz na oznaki wyższości moralnej u Jonasza i zastosuj ten standard do siebie samego. Oto trzy z jego oznak. Pierwszy to znak, który już widzieliśmy. Utrata szczęścia i woli życia, gdy tracimy coś innego niż Bóg. W filmie Rydwany Ognia Harold Abrahams wyjaśnia swoją motywację do trenowania, by zostać sprinterem na Igrzyskach Olimpijskich, mówiąc, że ma 10 samotnych sekund, by usprawiedliwić całe swoje istnienie. W jego mniemaniu, gdyby zdobył złoty medal, w końcu liczyłby się jako osoba. Możesz nie mówić tak tego otwarcie jak Abrahams, ale jeśli nie rozumiesz, że trenujesz do własnego sprintu, aby się zbawić, to nie znasz własnego serca. Wiele lat temu pewna kobieta powiedziała mi tak. Wszystko, co dodasz do Jezusa Chrystusa jako warunek bycia szczęśliwym, udusi cię tak, jak udusiło Jonasza. Doprowadzi to do emocjonalnych wzlotów i upadków, ciągnąc się w górę i w dół, gdy próbujesz temu służyć. A nawet doprowadzi cię do takiej złości, że będziesz chciał umrzeć, jeśli to stracisz. Ale nie można służyć dwóm panom. Drugą oznaką wyższości moralnej jest to, że nie jesteśmy pocieszeniem dla cierpiących ludzi tak jak nie był nim Jonasz. Kiedy znajdujemy się blisko cierpiących, nie mamy dla nich żadnej nadziei, a wręcz mamy poczucie, że jesteśmy od nich lepsi. Jest bardzo ważne dla chrześcijan, aby zdawali sobie sprawę z takiej postawy, zwłaszcza ci z nas, którzy mieszkają w miastach. Kiedy przeprowadziłem się do Nowego Jorku, przyszła do mnie kobieta i powiedziała, że nie jest chrześcijanką i o ile wiem, nigdy nią nie została. Ale rozmawiała już wcześniej z chrześcijanami. Była prostytutką zarabiającą $1000 za noc. I kiedy mówiła o tym chrześcijanom, w najlepszym razie reagowali oni beznadziejną, głuchą ciszą. Nie mieli do powiedzenia nic, co dawałoby nadzieję. W najgorszym razie wyczuwała, że czują się od niej lepsi. Zastanawiali się, jak ktokolwiek mógłby robić coś takiego. Wielu chrześcijan, którzy przeprowadzają się do takich miejsc jak Nowy Jork, pochodzi z miłych środowisk klasy średniej i kiedy rozmawiają z kimś takim jak ta kobieta i czują jedynie beznadzieję, dyskomfort, obrzydzenie lub poczucie wyższości, to czy wiecie, co to znaczy? Nie postrzegają siebie jako cud łaski. W takich przypadkach możemy mówić, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi z łaski, ale tak naprawdę nie postrzegamy tego jako cudu tego, że Bóg raczył zbawić kogoś tak grzesznego jak my. Czy mówimy to wprost, czy pośrednio, mówimy tym ludziom. Jestem chrześcijaninem, ale ty i cały twój bagaż to zupełnie inna sprawa. Ale nie, oni nie są inną sprawą. To właśnie Bóg próbował pokazać Jonaszowi. Chrześcijanie muszą wchodzić w interakcję ze światem tak jak Jonasz. Potrzebujemy ludzi takich jak mieszkańcy Niniwy, aby pokazali nam naszą wyższość moralną i faryzejskie postawy. Tak jak oni musieli nauczyć Jonasza o łasce, zanim on mógł im cokolwiek o niej powiedzieć, tak i my potrzebujemy miejsc takich jak Niniwa, aby pokazać nam Ewangelię, zanim my będziemy mogli ją pokazać im. Ale jeśli pozostaniemy moralnie wyższymi, to zatroskani ludzie nie będą chcieli rozmawiać z nami o swoich problemach, ponieważ w najlepszym razie poczują się beznadziejnie, a w najgorszym odczują pogardę. Bóg mówi Jonaszowi i nam, że jeśli zrozumiemy, kim jesteśmy, co zrobiliśmy i kim jesteśmy teraz dzięki cudownej Ewangelii łaski, to nigdy nie będziemy postrzegać problemów ludzi jako zbyt wielkich, by przeszkodzić Bożej łasce. Bóg kocha trudne przypadki. Bóg wstępuje na ziemię, aby spotkać ludzi takich jak my. Wybiera głupich, aby zawstydzić mądrych. Wybiera wzgardzonych, aby zawstydzić pysznych. Wybiera słabych, aby zawstydzić silnych. Dlatego widzi mieszkańców Niniwy, a jego serce szaleje z miłości. Pomimo ich niegodziwości widzi wszelkiego rodzaju ludzi, których życie chce ocalić. Ludzi, z którymi chce dokonać czegoś niesamowitego. Jeśli nie potrafimy rozmawiać z cierpiącymi ludźmi wokół nas z tą samą nadzieją i pokornym szacunkiem, to jesteśmy wyżsi moralnie. Wreszcie, najważniejszą oznaką wyższości moralnej jest to, że nie uważamy się za moralnie wyższych. Im bardziej wiemy, że jesteśmy wyżsi moralnie, tym mniej takimi w rzeczywistości jesteśmy. Im mniej uważamy się za moralnie wyższych, tym bardziej w rzeczywistości moralnie wyższymi jesteśmy. Jeśli w ogóle nie uważasz się za moralnie wyższego, to jesteś całkowicie pod jej kontrolą, pod kontrolą tej wyższości. Możesz nawet spojrzeć wstecz i powiedzieć, kiedy byłem w rybie lub w innych trudnych okolicznościach, w których się znajdowałem, zrozumiałem to. Teraz o tym zapomniałem. Chrześcijanin musi postrzegać swoje serce jako źródło wyższości moralnej, które wypływa cały dzień, cały czas. Na przykład, dlaczego często nie znosimy krytyki? Dlaczego tak bardzo ona nas zniechęca? Ponieważ krytyka niszczy nasz obraz samych siebie, a często to właśnie na tym budujemy naszą sprawiedliwość i to sprawia, że jesteśmy niezadowoleni z krytyki. Z tego samego powodu, jeśli krytykujemy innych, a oni czują się przez nas atakowani, może to również wynikać z naszej moralnej wyższości, ponieważ jeśli uważamy się za lepszych, nie będziemy udzielać korekt w pokorny sposób. W rzeczywistości nawet chęć krytykowania może wynikać z naszej moralnej wyższości. Naszą motywacją może być irytujące przekonanie, że nikt nie robi nic dobrze, tylko my albo tylko ja. Moralna wyższość to coś, czego musimy być stale świadomi. Chrześcijanie mają na nią zwracać uwagę zawsze i wszędzie u źródła wszystkiego, jako problem u źródła wszystkich naszych czynów. Im częściej ją dostrzegamy, tym mniej nas kontroluje, a im rzadziej ją dostrzegamy, tym bardziej nas kontroluje. Ostatni punkt, Boża terapia na grzech Jonasza. Lekarstwem na naszą moralną wyższość jest oczywiście Boża łaska. Musimy uznać, że zbawienie pochodzi od Niego. To coś, czego nie głosi żadna inna religia na ziemi. Żadna inna religia nie głosi, że najgorsza osoba w rynsztoku i najbardziej moralny, prawy obywatel świata są tak samo zgubieni i tak samo potrzebują zbawienia z łaski i mogą być zbawieni tylko przez łaskę. Te objawienia są absolutnie druzgocące dla wyższości moralnej. W jaki sposób Bóg udziela nam tego lekarstwa łaski? Po pierwsze, stosuje ją nieustannie. Po drugie, stosuje ją boleśnie. I po trzecie, stosuje ją z miłością. Po pierwsze, stosuje ją nieustannie. Przez całe nasze życie Bóg nieustannie do nas powraca. Bóg nieustannie musi zwracać naszą uwagę i mówić nam, że po raz kolejny zapomnieliśmy o Ewangelii. Raz po raz, to jest historia chrześcijańskiego życia. Pamiętałem o niej w rybie, a potem zapomniałem o niej przy krzewie rycynowym. Potem znowu zrozumiałem ją przy krzewie rycynowym. Skąd wiemy, że Jonasz pamiętał o tym przy krzewie rycynowym? Skąd wiemy, że ostatnie pytanie Boga w tej historii przywróciło mu rozsądek? Ponieważ mamy Księgę Jonasza i tylko chrześcijanin, tylko osoba, która wie, że jest zbawiona z łaski, opowiedziałaby historię, która stawia go w tak złym świetle. Mogę jednak z całą pewnością powiedzieć, że jeśli zrozumiał to przy krzewie rycynowym, to później o tym zapomniał. Bóg musi nam wielokrotnie przypominać dzień po dniu. Bóg musi nam powiedzieć w istocie powodem, dla którego jesteś znudzony, powodem, dla którego jesteś defensywny, powodem, dla którego się boisz, powodem, dla którego jesteś zgorzkniały, powodem, dla którego atakujesz innych, powodem, dla którego uciekasz, jest to, że próbujesz uczynić coś swoim Zbawicielem, podczas gdy tylko ja mogę być twoim Zbawicielem. Czynisz swoją mądrość, swoją sprawiedliwość, swoim uświęceniem i swoim odkupieniem. Przepraszam, czynisz swoją mądrością, swoją sprawiedliwością, swoim uświęceniem i swoim odkupieniem coś poza mną. I będzie nam to powtarzał raz po raz i nigdy się nie znudzi. Po drugie, Bóg udziela uzdrowienia w bolesny sposób. Jonaszowi Bóg odbiera coś, co kocha, krzew. Czasami jedynym sposobem, by zrozumieć kształt naszej wyższości moralnej, jest odebranie nam tego, od czego jesteśmy zależni. W Biblii króla Jakuba winorość, ten krzew rycynowy, jest nazwany tykwą. I dowiadujemy się, że Bóg zesłał wschodni wiatr, aby ją roztrzaskał po tym, jak zjadł ją robak. XVIII-wieczny angielski duchowny John Newton napisał hymn nawiązujący do tego zatytułowany „Prosiłem Pana, abym mógł wzrastać, aby mógł rosnąć”. I w nim Newton opisuje, jak prosił Boga, aby pomógł mu wzrastać i stać się bardziej podobnym do Niego. I wtedy zupełnie nagle wszystko zaczyna się psuć w jego życiu. Ten paradoks. I napisał tak, to jest tłumaczenie dosłowne, tak, tam są rymy. Nie mamy tego przetłumaczone na język polski. Co więcej, własną ręką zdawał się, chcąc pogłębić moje nieszczęście, pokrzyżował wszystkie moje piękne plany, zdmuchnął moje tykwy i powalił mnie. Panie, dlaczego tak się dzieje? Zawołałem drżąc. Czy będziesz ścigał swego robaka na śmierć? W ten sposób, odpowiedział Pan, odpowiadam na modlitwę o łaskę i wiarę. Te wewnętrzne próby stosuję, by cię uwolnić od egoizmu i pychy i złamać twoje plany ziemskiej radości, abyś mógł znaleźć wszystko we mnie. Wreszcie Bóg obdarza łaską z miłością. Zauważ, że kiedy Bóg rozmawia z Jonaszem, nie ma w nim ani krzty gniewu. Wręcz przeciwnie, rozmawia z Jonaszem życzliwie, zadając mu łagodne pytania. Czy masz prawo się gniewać? Kiedy zadajesz komuś pytania, robisz to, ponieważ skupiasz się na tym, by pomóc mu znaleźć właściwe rozwiązanie, a nie jesteś po prostu konfrontacyjny, że idziesz na zwarcie. Ale dlaczego Bóg nie jest wściekły na Jonasza? Przecież zesłał burzę gniewu, gdy Jonasz był na statku do Tarszysz. Oto odpowiedź. Wiele lat później ktoś stanął przed grupą moralnie wyższych faryzeuszy i powiedział: mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Jonasza. Faryzeusze prosili Jezusa o znak, że jest Mesjaszem. Jezus odpowiedział, że żaden znak nie będzie im dany oprócz znaku Jonasza. Jezus powiedział, że tak jak Jonasz został wrzucony w symboliczną burzę gniewu Bożego i w rezultacie uratował ludzi w łodzi, tak on sam zostanie wrzucony w prawdziwą burzę gniewu Bożego. Jezus został wrzucony w prawdziwą burzę sprawiedliwości jako kara za grzech. Wstąpił do prawdziwych głębin wszechświata, został całkowicie zmiażdżony i w rezultacie uratował wszystkich w łodzi. Przesłanie Jezusa brzmi następująco. Jeśli przyjdziesz do Boga przez Niego i powiesz mi, daj mi swoją łaskę, nie będzie dla ciebie gniewu. Jezus, ten większy niż Jonasz, jest tutaj. Został wrzucony w burzę, aby mógł przyjść do nas i delikatnie powiedzieć: kiedy ujrzysz łaskę, jaką mam dla ciebie? Pozwól, że pokażę ci, jak możesz być naprawdę wolny dzięki mojej miłości. To właśnie uczynił dla Jonasza, udzielając łaski jako lekarstwa na grzech. I to właśnie może uczynić dla ciebie. Amen.